Słuchasz dźwięków z Czerwonej Planety nagranych przez łazik marsjański Perseverance. Perseverance pracuje ponad 400 milionów kilometrów stąd, w temperaturach spadających do minus 153 stopni Celsjusza. Działając sprawnie dzięki płynnej technologii Castrol w przewodach i układach swojego mechanizmu. Firma Castrol jest dumna z tego, że została wybrana przez NASA, która od ponad 60 lat działa w przestrzeni kosmicznej, czego przykładem są pionierskie misje Apollo oraz funkcjonowanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A wszystko, co robimy w przestrzeni kosmicznej, przekłada się na to, co robimy na Ziemi. W tej serii podcastów poznamy ludzi w ich maszynach, pracujących w ekstremalnych warunkach na Ziemi, na lądzie, morzu i w powietrzu. W tym odcinku usłyszymy wyjątkowe historie dwóch astronautów, których odkrywcza determinacja zaprowadziła w jedno z najbardziej ekstremalnych środowisk. Jako astronauci mieszkamy i pracujemy w kosmosie. Jesteśmy tylko czubkiem bardzo dużej, monstrualnej, globalnej góry lodowej, która współpracuje z nami, rozwiązując wszelkie problemy i pokonując wyzwania, na które napotykamy.
W 1969 roku, gdy byłem dzieckiem, zobaczyłem dwie osoby, które chodziły po powierzchni Księżyca. Puściłem wodze wyobraźni i pomyślałem, skoro w 1969 roku mamy dwie osoby na Księżycu, to w 1979 będziemy pewnie mieć dwie osoby na Marsie.
Ludzie wyrażają kategoryczne opinie, kiedy rozmawiają o eksploracji przestrzeni kosmicznej. Powinniśmy wysyłać tylko roboty. Lub gdzie tam, roboty nie są przydatne. Trzeba wysyłać ludzi. Prawda jest taka, że potrzebujemy jednych i drugich, ponieważ kilka robotów jest już na Marsie, jak powszechnie wiadomo. Warto dowiedzieć się więcej o tej planecie, zanim wyślemy tam ludzi. Nazywam się dr Sandra Magnus i jestem byłym astronautą NASA oraz wieloletnim pracownikiem branży lotniczej i kosmonautycznej. Chciałam zostać astronautą już w wieku 11 czy 12 lat. W 1996 roku zostałam astronautą. Było tam dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam, a może i lepiej. Szkolenie było nie tylko techniczne, ale nauczyłam się też fotografować. Dowiedziałam się trochę o medycynie ratunkowej. Nauczyłam się latać samolotem odrzutowym i okazało się, że jestem do tego stworzona.
Nazywam się dr Robert Thirsk i jestem astronautą. Kilka lat temu miałem wspaniałą okazję uczestniczyć w dwóch misjach kosmicznych jako przedstawiciel Kanady. W pierwszej kolejności 17-dniowa misja na pokładzie promu kosmicznego Columbia, a później 6-miesięczny dyżur na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z członkami załogi z różnych krajów świata. Stacja kosmiczna nie istniałaby, gdyby nie wsparcie i konserwacja dzięki kanadyjskiej robotyce. Dorastałem w latach 60. i 70. XX wieku, a kiedy tylko miałem okazję, chodziłem do biblioteki szkolnej i czytałem wszystkie czasopisma, które zawierały artykuły na temat najnowszej misji. Znałem życiorysy i kariery wszystkich astronautów Apollo i rosyjskich kosmonautów. W 1961 roku pierwszy człowiek, Jurij Gagarin, poleciał w kosmos. Zaledwie 8 lat później dwie osoby chodziły po Księżycu. To działało na wyobraźnię. Loty kosmiczne, w których brałem udział, były trudne i absolutnie doprowadziły mnie do granic mojej fizycznej, psychicznej i emocjonalnej wytrzymałości. Przytulas, który dajesz dzieciom i żonie, może być ostatnim uściskiem. Jednak, aby zminimalizować ryzyko, naprawdę musisz skupić się na zadaniu na płycie wyrzutni w pierwszych godzinach. Start jest ryzykowny. Ponowne wejście w atmosferę również. Astronauci mają umiejętność, którą określamy jako zdolność kategoryzacji, co oznacza, że naprawdę koncentrujemy się na bieżącym zadaniu. Są rzeczy, które musimy zrobić w trakcie startu. Istnieją systemy, które musimy monitorować. A jeśli dostrzegamy awarię lub wypadek, istnieją działania, które musimy podjąć w ciągu kilku sekund, aby uratować statek kosmiczny i ocalić życie załogi misji. Tak naprawdę nie możesz myśleć o rodzinie i przyjaciołach.
Po prostu tam leżeliśmy, no wiesz, czekając i czekając. 10 minut do startu. Wszystko zaczyna naprawdę nabierać tempa. Przyspieszenie czasu. Zamykamy i blokujemy nasze wizjery. Słuchamy przez hełmofony, ale możemy również rozmawiać ze sobą radiowo.
W 9 minucie wychodzimy z czegoś, co określamy jako wstrzymanie i dostajemy sygnał do startu i wtedy paplanina zatrzymuje się. Mamy coś, co nazywamy sterylnym kokpitem, więc rozmowa między nami staje się bardzo zwięzła. 6 sekund przed startem odpalają 3 główne silniki promu. Zaczynasz czuć, jak rakieta ożywa. 0,3 sekundy do startu, 0,3 sekundy do startu uruchamiają się 2 dopalacze na paliwo stałe, a następnie, gdy czas jest już równy zeru, 8 modułów trzymających prom na powierzchni eksploduje. Leżysz w pozycji półsiedzącej na plecach od 2,5 godziny. Nagle bam i unosi cię ta siła. Wiesz, że dokądś zmierzasz. Pierwsze 2 minuty są bardzo głośne, bardzo gwałtowne i wynika to z pracy dopalaczy rakietowych na paliwo stałe. Po 2 minutach odrzucamy je i jazda jest bardzo płynna. Przypomina jazdę Rolls-Royce'em.
Możemy otworzyć nasze wizjery. Jednak około minuty przed odcięciem głównego silnika zaczynamy odczuwać 3G przez klatkę piersiową. Jesteś więc przyszpilony do siedzenia. Teraz musisz mówić w ten sposób, aby wypchnąć powietrze z płuc.
Masz wrażenie, że na twojej klatce piersiowej siedzą 3 osoby. Musisz wręcz myśleć o tym, aby rozszerzać klatkę piersiową i zaczerpywać wystarczającą ilość powietrza do płuc. Po 8,5 minutach jesteśmy w kosmosie i w ułamku sekundy przechodzimy od przyspieszenia 3G do 0G. Nasze kończyny wykopują same do przodu podczas zwalniania. Odpinamy uprzęże bezpieczeństwa, a następnie unosimy się wokół wnętrza statku kosmicznego jak Superman.
Porzuciłam swoją listę kontrolną i została tam, unosząc się przede mną. A mi się chciało śmiać, ponieważ było to niesamowite. Kiedy prom zbliża się do stacji kosmicznej, wyłania się ona na początku jako mały punkt światła w oddali, jak duża gwiazda. W miarę zbliżania zaczynasz rozpoznawać niektóre elementy. Na tle czerni kosmosu pojawiają się instalacje paneli słonecznych. Zbliżasz się bardziej i widzisz już wyraźnie ten monstrualny budynek w przestrzeni, w którym masz zamieszkać lub który odwiedzasz. Wow! To takie świadectwo tego, co ludzie mogą zrobić, gdy naprawdę zdecydują się na konstruktywne działania. Życie tam każdego dnia to ciekawe doświadczenie, ponieważ centra kontroli są na całym świecie. Jest jedno w Moskwie, jedno w Niemczech, jedno w Tokio, 2 w USA. Nasz harmonogram pracy jest planowany przez tę międzynarodową grupę roboczą, a dzięki pracy stacji kosmicznej wiadomo, że harmonogram musi być elastyczny, ponieważ nigdy nie wiesz, co się dziś zepsuje i co nie pójdzie dobrze. Może to być wszystko, od naprawy przez robotę, spacery kosmiczne, eksperymenty naukowe, po liczenie, ile par męskiej bielizny mamy do dyspozycji na stacji kosmicznej. Życie w przestrzeni kosmicznej polega na wymyśleniu zamkniętego systemu, który jest samopodtrzymujący się. Dlatego niektóre technologie, które stosujemy w przestrzeni kosmicznej, pomogą osiągnąć to samo na Ziemi. Misją naszej załogi było przygotowanie na stacji kosmicznej systemu regeneracji wody, który będzie w stanie przetwarzać dzięki kondensacji mocz i inne rodzaje brudnej wody w wodę pitną. System regeneracji wody nie zadziałał od razu, więc przeprowadziliśmy wiele testów. Właśnie do tego szkoliliśmy się. Uczyliśmy się naprawiać tego rodzaju rzeczy. Wybierając zawód astronauty, musiałam nauczyć się korzystać z tej części mojego mózgu. Nie każdy potrafi tak odwrócić działanie swojego umysłu. Inżynierowie są zwykle trochę ludźmi klasy A. Wytwarzają rzeczy i analizują, jak różne rzeczy działają. Jest też czynnik kontroli. A więc jeśli przyjrzymy się astronautom, jesteśmy klasą A, klasy A, ponieważ musimy być naprawdę zdyscyplinowani i zdolni kategoryzować i wykonywać wiele zadań. Jako operator musisz wykorzystać wszystko, czego się nauczyłeś. Myśleć jak inżynier i odwrócić to do góry nogami. Na przykład lecę T-38. Jesteśmy w powietrzu i przemieszczamy się z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Obserwuję wszystkie moje instrumenty. Mam założony kask, aby wytłumić hałas. Mogę otrzymywać komunikaty radiowe. Obserwuję nawigację, wskazówki, kontroluję samolot. Jeśli zapali się lampka sygnalizacji pożaru, która mówi, hej, w silniku może być ogień. Najważniejsza rzecz, którą chcę teraz wiedzieć, to czy jest rzeczywiście pożar i jakie następne kroki należy natychmiast podjąć, aby sytuacja była bezpieczna. Jeśli jestem inżynierem i potrafię myśleć tylko jak inżynier, zacznę od razu analizować, zastanawiając się, która termopara rzeczywiście spowodowała pożar. Jako operatora nie obchodzi mnie to. Dbam tylko o to, czy to prawda, czy nie, ponieważ jeśli to prawda, muszę coś z tym zrobić natychmiast.
Myślę, że astronauci odczuwają strach, ale kiedy powiem, przed czym, będziesz się pewnie śmiać. Myślę, że naszym największym lękiem jest strach przed spapraniem czegoś. Jest tak każdego dnia. Naprawdę chcemy działać na doskonałym poziomie. Popełnienie błędu może być dla nas katastrofalne. A jeśli popełnię błąd na orbicie, prawdopodobnie zdołuję się na następny dzień lub dwa. Muszę szybko dojść do siebie, aby móc dobrze sobie radzić dalej.
To, co ludzie potrafią, a roboty nie, to reagowanie w czasie rzeczywistym na zaistniałą sytuację. Łaziki są zaprogramowane. Mogą przemieszczać się od punktu A do punktu B, aby wykonać zadanie X i przez to pominąć coś niezwykle interesującego. Co chcielibyśmy zrozumieć i zbadać dokładniej, ale nigdy tego się nie dowiemy, ponieważ nie zaprogramowano ich do tego. Brakuje człowieka, który spojrzy w lewo. Nie wiem, dokąd zmierza uczenie maszynowe i SI, ale na chwilę obecną potrzebujemy obu tych elementów. Istnieje synergia między ludźmi a robotami realizującymi różne misje, a nawet pracującymi razem w ramach jednej misji, która jest kluczowa dla wydajnej i naprawdę produktywnej eksploracji.
Badanie przestrzeni kosmicznej odbywa się dzięki robotom, ale także astronautom. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej również mamy robota. Nazywa się Canadarm. Podobnie jak człowiek, ma bark, łokieć, nadgarstek i dłoń. Wszystkie moduły, wszystkie wiązary, wszystkie promienniki termiczne i układy słoneczne zostały zainstalowane na stacji kosmicznej przez Canadarm 2. Jeśli chodzi o najtrudniejsze dla mnie zadanie, podjęliśmy się nowego zadania, którego nigdy wcześniej nie wykonywano na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Chodziło o wykorzystanie 17-metrowego ramienia robotycznego do złapania statku kosmicznego, który znajdował się tuż pod stacją. Uchwycenie go, a następnie zadokowanie do punktu cumowania na dole stacji. Ten prom towarowy był zupełnie nowy, japoński, nigdy wcześniej nie latał. Poprzednie pojazdy cargo dokowały się w trybie automatycznym za pomocą radaru lub lasera do punktu cumowania. Aby wykonać przechwycenie, musieliśmy wyłączyć system kontroli ustawienia w statku towarowym. A gdy tylko to zrobisz, statek zaczyna powoli dryfować i odsuwać się od stacji. Musieliśmy działać szybko. Musieliśmy to zrobić w ciągu 90 sekund. Oblewaliśmy się potem, ale odnieśliśmy sukces. Wtedy chyba osiągnąłem granicę moich możliwości w tym konkretnym zadaniu. Myślę, że astronauci mają najlepszą pracę na świecie, ale zawsze jest poświęcenie, którym trzeba się wykazać albo zrealizować marzenia. Kiedy po raz drugi startowałem, mój najmłodszy syn miał 13 lat, a kiedy wróciłem, jego głos był już obniżony o oktawę. To było dla mnie zaskakujące. Kiedy przemówił do mnie po raz pierwszy, wydawało mi się, że rozmawiam z inną osobą. Moja żona na pewno powie, że po 2 lotach jestem inną osobą. Właściwie moja żona powie, że ja nigdy nie wróciłem do domu ze swojego 2 lotu. Głównym sposobem, w jaki zmienia cię lot kosmiczny, jest fenomenalne docenianie piękna, ale także kruchości planety, na której żyjemy.
Pewnej nocy, gdy wszyscy już spali, podeszliśmy do okna laboratorium. To wspaniałe okno do obserwowania Ziemi. Spędziliśmy 1,5 godziny słuchając muzyki i obserwując świat, bo okrążenie świata zajmuje nam 90 minut. Ujrzeliśmy, jak cienka jest nasza atmosfera. Wygląda jak dmuchawiec, który można po prostu zdmuchnąć w kosmos. Jest piękna i jednocześnie przerażająco krucha. Widzisz planetę jako zamknięty system, jednostkę, w której wszyscy żyją i przekonujesz się na własne oczy, że wszyscy jesteśmy połączeni. To niesamowite. Jako astronauci, mieszkając i pracując w kosmosie, jesteśmy tylko wierzchołkiem bardzo dużej, masywnej globalnej góry lodowej. Program ten obejmuje 16 różnych krajów, różne języki, różne systemy polityczne, agendy, podejścia inżynieryjne, system imperialny i metryczny. I sprawiliśmy, że to działa. I szybuje nad naszymi głowami każdego dnia jako świadectwo tego, co możemy dokonać, problemów, które możemy rozwiązać, rzeczy, które możemy osiągnąć jako ludzie, gdy pracujemy razem. Chodzi o nieznane, prawda? Myślimy o tym jako czymś tak prostym, jak spróbowanie nowej potrawy lub poznanie nowej osoby, przeczytanie nowej książki, odwiedzenie nowego miasta. To wszystko są przykłady eksploracji. Nie wiemy, co jest za rogiem. Nie wiemy, co będzie dalej. U podstaw wszystkiego leży zmiana. Życie polega na zmianie. Wszyscy musimy otworzyć się na swojego wewnętrznego odkrywcę i nie pozwolić, aby strach powstrzymywał nas od robienia rzeczy, które pomogą nam rozwijać się w wymiarze ludzkim i wyrażać swoją ciekawość w sposób, który pozwoli nam podążać za swoją pasją i zainteresowaniami.
Na pokładzie stacji kosmicznej znajduje się szereg ruchomych urządzeń, na przykład rami robotyczne Canadarm, a także układy paneli słonecznych, które muszą być stale wykierowane na Słońce, promienniki termiczne, które muszą być stale skierowane w stronę głębokiej przestrzeni, antena, która również musi być wykierowana na antenę na Ziemi. Wszystko to są ruchome części, ruchome przystawki, a ich praca jest możliwa dzięki środkom smarnym, które pozwalają im stale, bez przerwy się obracać.
Jennifer Campbell, krajowy kierownik sprzedaży. Relacje Castro z NASA sięgają niemal 60 lat wstecz do misji Apollo. Wnieśliśmy swój wkład we wszystkie misje wahadłowców, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, teleskopu Hubble'a, a także wszystkich łazików marsjańskich. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej środki smarne Castrol są stosowane głównie na zewnątrz. Breakout 602 EF jest używany w przegubie obrotowym alfa mechanizmu paneli słonecznych. 602 EF jest również stosowany w Candarm, aby zapewnić smarowanie mechanizmów. Przez lata ze względu na nasze dziedzictwo i fakt, że udowodniono, iż środki Breiko i Breakout sprawdzają się w zastosowaniach kosmicznych, utrzymaliśmy nasze relacje z NASA dzięki misjom Apollo, programowi promu kosmicznego, wszystkim łazikom marsjańskim, a w przyszłości, miejmy nadzieję, wielu innym projektom w miarę przemieszczania się coraz dalej od naszej planety.
Dziękujemy Castrol za udział w eksploracji kosmosu z wykorzystaniem załogowych lotów. Bez smarowania wiele systemów na pokładzie statków kosmicznych po prostu by nie działało. Wielkie dzięki.
Słuchasz serii podcastów Castrol on Mars. Wszystko, co robimy w kosmosie, przekłada się na to, co robimy na Ziemi. Dowiedz się więcej na castrol.com/onmars.